znany werset, który słyszeliście wielokrotnie, od tego zaczniemy. Trzydziesty drugi werset pierwszego rozdziału przypowieści Salomona. Gdyż odstępstwo prostaków zabija ich, a niefrasobliwość głupców ich gubi. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za wszelką zachętę, wszelkie ostrzeżenia, które do nas docierają z Twojego słowa. Prosimy o to, abyś nas uleczył, abyś uleczył nasze tępe serca z niefrasobliwości, czyli z braku przejęcia, grzechem, z grania i grania z grzechem, z braku strachu, bojaźni przed Tobą, z braku niewiary w to, że nadchodzi sąd. Prosimy o wszystkie te uleczenia i ufamy, że dzięki Twojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi przez moc Twojego Ducha, Ty Boże, zaprowadzasz swoje wielkie dzieło w nas. Powierzamy teraz ten czas z wdzięcznością Tobie. Amen. Słuchajcie, dzisiejszy urywek, który rozpoczyna się wersetem 12. Pierwsza Księga Królewska, drugi rozdział, 12 werset, strona 367 w tłumaczeniach brytyjskich. Dzisiejszy urywek będzie traktował o porządkach, o tym, że trzeba dbać o porządki. No, porządki w innym sensie niż no chociaż to, no porządki są porządkami. No dom musi być czysty, dlatego że jak dom nie jest czysty, to zwłaszcza na przykład, o właśnie, jak się ma malutkiego Emila, to tym bardziej dom musimy uważać, co jest na podłodze na przykład, że nie mogą być rzeczy, które on może połknąć, niechcący, rzeczy, które dla nas nie jawią się groźne, a może jednak będą, są groźne. Tak więc trzeba dbać o czystość, a są ludzie, którzy są niefrasobliwi, którzy się po prostu nie przejmują niczym. Co gorsza, są ludzie, jak słyszeliśmy, którzy się nie przejmują rzeczami, którymi jak najbardziej powinni się przejmować. Groźnymi rzeczami, bo są groźne rzeczy, na które trzeba uważać, których trzeba się bać, podczas gdy niefrasobliwy... Co mi tam? Nic mi się nie stanie. Na razie ani jakiś piorun we mnie nie strzelił, ani tak. Nic mi nie będzie. Jakoś mi się uda. Ja jestem wyjątkowy, w wyjątkowej grupie, że ja mogę się zabawiać tak trochę, no nie zupełnie, nie do końca, nie rzucę się głową w ten grzech całkowicie. Ale trochę się z nim pozabawiam i mi się akurat uda. No i właśnie o tym jest mowa, że tak naprawdę nam się nie uda. Tak naprawdę oszukujemy siebie samych, jeżeli myślimy, że my jesteśmy w tej innej kategorii, że możemy się zabawiać z grzechem i nam akurat się uda. Jakieś nasze zaniedbania. Jakieś rzeczy, którymi się zajmujemy, że jakoś to będzie. Słuchajcie, to jest, pamiętacie ostatnie słowa króla Dawida? Ostatnie słowa to jest wypowiedź. Ostatnią wypowiedź znajdujemy w 2 Samuelowej w rozdziale 23. Bodajże w 5 wersecie jest mowa, że to jest wielki okrzyk wdzięczności. Słuchajcie, to jest ostatni. Nie wiem, czy ostatni psalm, który nie jest w Księdze Psalmów, który Dawid wyśpiewuje na cześć Boga i mówi między innymi o tym, że Boże obietnice są mocno ugruntowane, mocno zabezpieczone. I zobaczcie, 12 werset, I tym samym przesłaniem cały urywek dzisiejszy się zakończy, tym, co jest w wersecie 12. Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swojego ojca, a jego królestwo było mocno ugruntowane. I teraz, w jaki sposób było mocno ugruntowane? Widzicie, zanim zostanie wybudowana świątynia i budowa się wkrótce rozpocznie, trzeba kilka rzeczy uporządkować. Jeśli pamiętacie jeszcze, czym jest świątynia, czy czym ona będzie. Świątynia będzie architektonicznym odwzorowaniem ludu Bożego. I zobaczcie, również ten urywek traktuje o Bożej łaskawości, która jest wielka. Zupełnie inna niż nasza jakaś małostkowość, pamiętliwość, tak zwana, w cudzysłowie, bezkompromisowość, która tak naprawdę jest brakiem częstokroć, brakiem przebaczenia. Bóg jest łaskawy. I zobaczcie, oto Batrzeba i jej syn Salomon został wybrany jako syn obietnicy. Zwróćcie uwagę, jaka dziwna rzecz. Dlaczego akurat ona i dlaczego akurat ten syn Salomon został wybrany jako syn obietnicy? Wydawałoby się, że gdybyśmy pisali Biblię, to musiała być zupełnie jak najdalej od grzechu oddalona, w ogóle nic nie mogłoby ją łączyć z grzechem. A jednak zobaczcie, Bóg w swojej łaskawości właśnie obrał tak, by Mesjasz przyszedł przez tą linię Dawida. I zobaczcie, pamiętacie, co było w poprzednim urywku z tego rozdziału? W poprzednim urywku był czas łaski, oto są buntownicy, czy Salomon krwawo się z nimi rozprawia. Nic z tych rzeczy. Udziela im łaski, okazuje im łaskę. I jeszcze tą łaskę zobaczymy podobnie w tym urywku. Ale zwróćcie uwagę, że jest czas łaski, ale również nadchodzi sąd. Jest czas łaski, ale to, co jest pewne i na co możemy liczyć, i chyba że jesteśmy jacyś kompletnie głupi, bez wiary i niefrasobliwi, to jest to, że zapominamy lub myślimy, że ten sąd nigdy nie nadejdzie. Słuchajcie, czas wyczyścić dom, nie powierzchownie, nie od oka, ale porządnie. Nie wolno tolerować, pamiętacie, baobabów, tych, które tam są w naszym ogródku, które podświadomie wiemy, że on tam sobie rośnie, niezagrożony. Nie chodzi o te pomniejsze grzechy, ale chodzi o tego głównego tam. Czas zrobić porządek z tymi rzeczami, zamiast ich nie zauważać. Pamiętacie, Dawid czynił do czasu właśnie coś takiego. Dawid był niefrasobliwy i nie zauważał do czasu, a później były tego konsekwencje. Słuchajcie, nie można tolerować grzechów, ani własnych, ani grzechów naszych dzieci. Dlaczego? Dlatego, że nie chcemy, aby skończyły nasze dzieci, czy my sami, tak jak Adoniasz. A zaraz zobaczymy, jaki koniec jego spotkał. Nie możemy sobie się pocieszać, w cudzysłowie, że jakoś to będzie. Dlaczego? Dlatego, że dziwnym trafem kłopoty nas zaskoczą. Kłopoty trafią pod nas, nasz adres. I to niby tak wydaje się z przypadku, a jednak my, którzy wierzymy, wiemy, że to Boże sądy dzieją się na tej ziemi. Zwróćcie uwagę jeszcze na jedną bardzo istotną rzecz. Salomon, i to jest cały czas główne przesłanie księgi królewskiej, a to główne przesłanie to jest łaska i wielka łaska Boża. I podobnie Salomon jest jej obrazem. Salomon nie jest mściwy. To nie jest mściwa osoba, dlatego że możecie o tym zapomnieć za sekundę. To nie jest mściwa osoba, on jest cierpliwy i łaskawy. kiedy rozpoczyna się bunt, o Salomonie nic nie słyszymy, że on nagle zaczyna zazdrośnie upewniać się, że to jego będzie tron. Nie. Salomon jest łaskawy od samego początku do końca, tak jak Bóg, i czeka na Bożą wolę w jego, by ta działa się w jego życiu. Salomon rzekł, okazuje łaskę i mówi, jeżeli okaże się zacnym o Adoniaszu, ani jeden włos z jego głowy nie spadnie na ziemię. Lecz jeśli zostanie przyłapany na jakiejś zdradzie, poniesie śmierć. Czyli Salomon nawet wtedy, kiedy został jak gdyby pouczony przez ojca, że trzeba z tymi rzeczami się rozprawić, on wciąż okazuje łaskę nie tylko Adoniaszowi, ale również, pamiętacie, krwawemu Joabowi, o którym mowa, że w jaki sposób, chodź, ja chcę z tobą porozmawiać, chodź, porozmawiamy chwilę. Jak się masz, mój bracie? A w jego lewej ręce miecz i pamiętacie, w jaki sposób Dawid opisał go? Że splamił swój pas i swoje sandały. Czyli ze wskazaniem, w jak zdradziecki sposób zamordował w czasie pokoju ludzi, którzy byli lepsi od niego. I zobaczcie, tutaj rozpoczyna się 13 werset. Potem przyszedł Adoniasz, syn Haggity, do Batrzeby, matki Salomona. Gdy ona zapytała go, czy twoje przyjście oznacza pokój, on odpowiedział, pokój. I powiedział jeszcze, mam do ciebie sprawę. Ona rzekła, mów. Wtedy odpowiedział, ty wiesz, że mnie należało się królestwo i na mnie nastawił się cały Izrael, że zostanę królem, lecz sprawa władzy królewskiej uległa zmianie i królestwo dostało się memu bratu, no, gdyż Pan mu je przyznał. Otóż teraz jedną, jedyną prośbę mam do ciebie. Nie odmawiaj mi. A ona rzekła do niego, więc powiedz. Wtedy on rzekł, przemów do Salomona króla, tobie wszak nie odmówi, żeby mi dał Abiszak szunamitkę za żonę. Batrzeba odpowiedziała, dobrze, porozmawiam w twojej sprawie z królem. A gdy Batrzeba przyszła do Salomona, aby porozmawiać z nim w sprawie Adoniasza, król wstawszy, zwróćcie uwagę na szacunek, jakim otaczał swoją mamę, król wstawszy wyszedł jej na spotkanie i oddał jej pokłon, potem zasiadł na tronie swoim i kazał postawić krzesło matce królewskiej i siadła po jego prawej ręce. Potem rzekła, mam do ciebie jedną małą prośbę, tylko nie odmawiaj mi. Wtedy król rzekł do niej, przedstaw swoją prośbę, moja matko, a z pewnością ci nie odmówię. Wtedy ona rzekła, niech oddadzą Abiszak szunamitkę Adoniaszowi, twemu bratu, za żonę. Król Salomon, odpowiadając, rzekł do swojej matki, dlaczego prosisz dla Adoniasza tylko o Abiszak szunamitkę? Owszem, poproś dla niej także o królestwo, bo wszak on jest moim bratem i to starszym ode mnie. Ebiatar, kapłan i Joab, syn Serui, są po jego stronie. I przysiągł król Salomon na Pana tymi słowy. Niech mnie Bóg skaże, jeżeli tej prośby nie przypłaci Adoniasz życiem. Teraz oto, jako żyje Pan, który mnie ustanowił i posadził na tronie Dawida, swojego ojca, i który uczynił mi dom, jak zapowiedział, że dziś jeszcze Adoniasz poniesie śmierć. Zaraz też król Salomon posłał Benaję, syna Jehojady, który zadał mu cios, także zginął. Tak więc zwróćcie uwagę, że Adoniasz przychodzi i do kogo się udaje? Udaje się do Batrzeby. Przychodzi do niej, idzie do kobiety. Co wam to przypomina? No oczywiście powinno wam to przypomnieć natychmiast sytuację z ogrodu, że oto wąż udaje się do kobiety i zaczyna swoją politykę. Adoniasz uprawia politykę. Na czym polega uprawianie polityki? Uprawianie polityki to wtedy, kiedy ludzie boją się ludzi, a nie Boga. wtedy uprawiamy politykę. Czyli jesteśmy nieprawdziwi, podstępni, ukrywamy swoje motywy, wykorzystujemy innych, traktujemy ludzi przedmiotowo. Ale słuchajcie, to ma miejsce wtedy, kiedy boimy się ludzi, a nie Boga. Kiedy boimy się Boga, wtedy w zasadzie żadna polityka nie jest potrzebna, dlatego że wszystkie dylematy wtedy są rozstrzygnięte i nie musimy, że tak powiem, udawać się właśnie w jakieś podstępne, dwulicowe, niewiarygodne, czyli jakieś niejednorodne cele, które musimy skrzętnie ukrywać. Zwróćcie uwagę na jeden, czyli Adoniasz udaje się do Batszeby. Zwróćcie uwagę na werset 15, który jest dość istotny, na jego wypowiedź. Wtedy odpowiedział: Ty wiesz, że to mnie należało się królestwo i na mnie nastawił się cały Izrael, że zostanę królem. Lecz sprawa władzy królewskiej uległa zmianie i królestwo dostało się memu bratu, gdyż Pan mu je przyznał. Co on robi? Oczywiście, i to jest cecha niewierzącego serca, że robi z siebie ofiarę, że czuje się pokrzywdzona, że wszyscy naprawdę krzywdzą mnie. I to jest żal, to jest gorycz, użalanie się nad własnym losem. Słuchajcie, wszyscy są przeciwko mnie. Wszyscy traktują mnie całe życie. Pracodawca, to, co się wydarzyło w moim życiu, wszystko jest nie fair. No i oczywiście tym głównym, który zawinił, oczywiście jest Bóg. Niewdzięczni są ludzie, no i oczywiście Bóg. I słuchajcie, ten żal, który tu widzimy, bynajmniej nie jest żalem, który prowadzi do zbawienia. Podobny żal spotykamy w Ewangelii Mateusza. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, Jezus został skazany, żałował tego, czyli był żal, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli: cóż nam do tego, ty patrz swego. Wtedy rzucił skarbniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. No nie? Jest żal, słuchajcie, który właśnie prowadzi do śmierci. Jest żal nad sobą, który niewiele ma, tak jak to użalanie się Adoniasza, niewiele ma z wiarą, niewiele ma z ufnością złożoną właśnie Bogu. Słuchajcie, uważajmy, abyśmy nie traktowali każdego żalu, każdego użalania za złe. Dlatego, że pamiętamy Hioba, jeżeli jeszcze pamiętamy psalm, który śpiewaliśmy, tam też psalmista się użalał nad swoim losem. Także słuchajcie, to nie jest takie, że wszelki żal, wszelkie użalanie się oznacza: o, użalasz się po prostu nad sobą, myślisz, że wszyscy cię skrzywdzili. Słuchajcie, są ludzie, którzy prawdziwie, i wszyscy przechodzimy przez różnego rodzaju testy i wyzwania, także mądrości nam trzeba. Co robi Adoniasz? Adoniasz udaje się do Batszeby i, jak to mówiąc naszym językiem współczesnym, informatycznym, Mariusz, Adoniasz pozycjonuje się na króla. Chce Abiszak. Aby Abiszak została dana jemu. I oczywiście tutaj jest, wiadomo, wielki, podstępny wąż, wkrada się do ogrodu i chce wszystko zniszczyć, chce zabrać królestwo. Oczywiście jaka jest zasada? Zasada jest taka, że nałożnice odchodzącego, umierającego króla dostawały się w spadku jego następcy. Nie oznaczało to, że on mógł czy sypiał z nimi, bynajmniej, ale miał się nimi zajmować. One stawały się jego odpowiedzialnością. Nikogo innego, jak tylko następcy króla. Tutaj Adoniasz pozycjonuje się i chce Abiszak. Wielkie pytanie, które pojawia się w tym urywku, czy Batrzeba była taka naiwna, czy niektórzy, większość komentatorów mówi, że o, Batrzeba po prostu była taka naiwna kobitka, ten wąż do niej przyszedł, posłał ją do króla, tak jak ją posłał, tak ona poszła do tego króla i przedstawiła tą prośbę królowi. Słuchajcie, mi się wydaje, że to jest kilka rzeczy, które wskazują, że wręcz odwrotnie. Batrzeba była niesłychanie sprytna, niesłychanie mądra, królowa, możemy ją nazwać. Postąpiła bardzo mądrze i niesłychanie sprytnie tym, co zrobiła. To, że ona nie była naiwna, to już pierwszy werset tego urywka na to wskazuje, że kiedy ten się pojawił, kiedy wąż się pojawił, to od razu zadała mu pytanie, w jakich zamiarach przychodzisz? Czyli spodziewała się tego, że o, coś tu będzie, jeżeli on się pojawia, Adoniasz, coś tu będzie nie tak. Teraz zastanówcie się, gdyby Batrzeba odrzuciła prośbę Adoniasza, powiedziała, ty chyba jesteś nienormalny. Ty skocz na drzewo. Co ty chcesz? Nigdy w życiu. To jest nierealne. Gdyby tak odpowiedziała Adoniaszowi, co by się stało? Adoniasz w dalszym ciągu by sobie żył w królestwie tylko po to, by siać zamęt pośrodku królestwa. Ale nie. Batrzeba poszła do króla, przedstawiła królowi prośbę i najprawdopodobniej doskonale wiedziała, z jaką spotka się odpowiedzią. I oczywiście w tym momencie Salomon zdecydowanie reaguje, zdecydowanie opowiada się, za czym się opowiada tak naprawdę Salomon. Nie opowiada się za swoim królestwem, opowiada się za obietnicami Bożymi. I mówi, nie, takie były Boże obietnice i ten wąż, który się im sprzeciwia, musi zostać usunięty z ogrodu. Oto czas łaski się skończył, teraz nadszedł czas sądu. Czyli zobaczcie, wróg numer jeden usunięty. Następnie, werset 26, Ebiatarowi zaś, kapłanowi, dał król taki rozkaz. Udaj się do Anatot, do swojej posiadłości, gdyż zasłużyłeś na śmierć. Jakim sposobem? No, był jednym z buntowników. Lecz dzisiaj jeszcze nie pozbawię cię życia, gdyż nosiłeś skrzynię Pana, Boga, przed Dawidem, moim ojcem i wycierpiałeś wszystko, co mój ojciec wycierpiał. Trudno naprawdę ocenić, co się Ebiatarowi stało, dlaczego nagle przyłączył się do tak bezbożnego buntu. Tak to pozbawił Salomon i zobaczcie, kolejny wątek ksiąg królewskich, werset 27. Tak to pozbawił Salomon Ebiatara godności kapłana pańskiego, spełniając słowo Pana, zobaczcie, spełniając słowo Pana, jakie wypowiedział odnośnie domu Heliego w Sylo. Wiecie, kiedy to było? To było ponad 100 lat temu. Ale Boże Słowo jest pewne i oto Bóg wykonuje to, co wypowiedział. Słuchajcie, co się działo, dlaczego Heli został w ten sposób srogo przeklęty przez Boga? 1 Samuela, jeszcze raz zwróćmy uwagę, 1 Samuela 2,29 jest wypowiedź. Dlaczego wzgardziliście, wypowiedź otrzeźwiająca nas wszystkich. Dlaczego wzgardziliście moją ofiarą ze zwierząt i pokarmów, które nakazałem sprawować w moim przybytku? I teraz uwaga. Ty zaś cenisz, Bóg zwraca się do Heliego, ty zaś cenisz synów swoich więcej ode mnie. abyście się ututrzyli z pierwocin ofiar Izraela, mojego ludu. Czyli słuchajcie, to jest oczywiście ciężka sprawa, zwłaszcza dla rodziców, ale to jest, chodzi o to, że musimy mieć odpowiednią perspektywę, że to, co najważniejsze dla nas, jest to, aby bać się Boga. To, co najważniejsze, by się Jemu podobać i to ze względu na Niego, po pierwsze, a po drugie, dla dobra naszych dzieci, trzeba mieć odpowiednie priorytety. Heli był słaby, impotentny i co więcej, ten werset tutaj sugeruje, że abyście ututrzyli się z pierwocin. Heli się ututczył, był, jak czytamy, bardzo, bardzo gruby i to spowodowało, czy to stało się dla niego, okazało się jego sądem. Dlatego, że pamiętacie, że kiedy Arka została porwana, wtedy on na swoim fotelu, krześle przewrócił się do tyłu i złamał kark. A przyczyna, że złamał kark, była pewnie taka, że był strasznie, strasznie, strasznie gruby. I zobaczcie, słowo Pana zostało wypełnione, Ebiatar ma się udać, jeszcze tylko zwróćcie uwagę do Anatot i to oczywiście od razu, pierwszy werset Księgi Jeremiasza, to jest to miejsce, skąd pochodzi prorok Jeremiasz. Czyli drugi wróg jest usunięty. Dom, czyścimy dom. Zobaczcie werset 28. Gdy zaś wieść o tym dotarła do Joaba, czyli tego krwawego, nieopanowanego, pysznego człowieka, porywczego człowieka, a Joab opowiedział się przecież za Adoniaszem, chociaż nie opowiedział się za Absalomem, no ale za tym ostatnim buntem się opowiedział. Schronił się Joab w namiocie Pana i uchwycił się na narożniku ołtarza. Czyli najprawdopodobniej ucieka do Gibei, pobliżej Jerozolimy, i chwyta się rogu ołtarza. Dlaczego? Dlatego, że w poprzednim rozdziale to zadziałało, pamiętacie? Adoniasz zrobił to samo, chwycił się ołtarza i został uratowany. Ten chwyta się rogu ołtarza. Co jest głównym problemem? No głównym problemem jest druga Mojżeszowa, Księga Wyjścia, 21 rozdział. Kto tak uderzy człowieka, że ten umrze, poniesie śmierć. Jeśli na niego czyhał, a to właśnie robił Joab, chodź, porozmawiamy, chodź, a jak się masz, jak się czujesz? A następnie jednego i drugiego rozpłatał. Jeżeli na niego czyhał, jeżeli na niego nie czyhał, ale to Bóg zdarzył, że wpadł mu pod rękę, wyznaczą ci miejsce, do którego będzie mógł uciec. Pamiętajcie o tym, były miasta, tak zwane miasta schronienia. Jeśli ktoś zastawia na bliźniego swego zasadzkę, by go podstępnie zabić, zobaczcie, co mówi słowo, to weźmiesz go nawet od ołtarza mojego, by go ukarać śmiercią. Nawet ołtarz nie będzie dla niego schronieniem, jeżeli ktoś się zaczaił, by zabić. Joab próbuje tej sztuczki. Wysłannik ma wątpliwości przez chwilę, ale następnie Salomon posyła jeszcze raz wysłannika i mówi, zobaczcie 33 werset. Niech krew ich spadnie na głowę Joaba i na głowę jego potomstwa po wszystkie czasy. Czyli ta krew, czy wina krwi w moim domu, która jest w domu Salomonowym, musi zostać usunięta. Czas zająć się brudami. Słuchajcie, kiedy zajmiemy się brudami w naszym życiu, kiedy przeciwstawimy się grzechowi, co będzie owocem? Tak jak w tym przypadku, owocem będzie pokój. 33 werset, pamiętacie? I Dawid zaś i jego potomstwo, i jego dom, i tron, niech mają pokój od Pana na wieki. Czyli zobaczcie, w kontekście usunięcia mordercy, skrytobójcy, w tym kontekście, czy owocem tego jest pokój. Tak więc domy, kościoły pozbawione dyscypliny, jeżeli nie ma dyscypliny, jeżeli nie ma porządku w kościele, jeżeli nie ma porządku w domu, to czego nie ma? Nie ma pokoju. Nie może być pokoju. Dlatego, że jest zamieszanie, jest, no i głównym problemem jest wina i grzech. Wreszcie Szymei, 36 werset. Co prawda Szymei nie wziął udziału w buncie, jednak jaki był problem z tym starcem, nie można mu było ufać. Dlaczego? Dlatego, że od samego początku był zwolennikiem domu Saula. Nieprzejednany przeciwnik Salomona. Pamiętacie, kiedy Dawid musiał uchodzić z Jerozolimy przed Absalomem? To ten szedł równolegle obok Dawida i mu złorzeczył. Śmiało. Nie bał się niczego. Złorzeczył Dawidowi i obrzucał go kamieniami i błotem. Jaki jest wyrok Salomona w stosunku do Szymei? Ma mieszkać w Jerozolimie i tylko w Jerozolimie. I tutaj właśnie jest odwołanie, moim zdaniem, bardzo wyraźne do miasta schronienia. Nie wolno mu spotykać się z Beniamitami, z rodziną Saula. Traktuje Salomon go łaskawie, że choć przecież z premedytacją ukamienował Dawida, ukamienował w cudzysłowie, ale jednak Salomon traktuje go jak nieumyślnego zabójcę. Czyli miasto schronienia, Jerozolima, Salomon mówi, wyjdziesz z tego miasta, zginiesz. Fair. Jesteś w mieście, w porządku, jesteś bezpieczny. Na co Szymei odpowiada, mądrze powiedziałeś. Prawda, zgadzam się z tobą. No i później i jakiś czas mieszka. Mijają 3 lata. Co to jest na trzeci rok? Trzeci rok, trzeci dzień to jest dzień sądu, rozstrzygnięcia. Nadchodzi rozstrzygnięcie. I co się dzieje? Szymejemu uciekają niewolnicy. I gdzie uciekają? Uciekają do Filistyńczyków. To już jest też interesujące. Wolą uciec do Filistyńczyków, co wiele mówi o charakterze Szymejego. Że lepiej nam będzie u Filistyńczyków, uciekają do Gad, niż mieszkać z tobą. Czyli najprawdopodobniej był zawzięty, niepokorny. Szymej mówi, nikt mi nie podskoczy. Co tam? Mi nie wolno ich złapać, a ci jeszcze uciekli? Ja im pokażę. No nie? Ta zawziętość, słuchajcie, zawziętość niekontrolowana. Nawet na własną szkodę, ale ten się nie przejmuje. Nienawrócony, niepokorny. Słuchajcie, udaje się za nimi, wychodzi do Gad, ściga swoich niewolników. No ale słuchajcie, kto w Gad rządzi? No tam rządzi Akisz, a Akisz, jeżeli to jest ten sam Akisz albo syn Akisza, w każdym razie to jest przyjaciel, bliski przyjaciel Dawida, który natychmiast pewnie zawiadamia Salomona. Salomon następnie każe go zabić. I oto co? Czwarty wróg zostaje usunięty. Pamiętacie cały urywek? Zwróciłem waszą uwagę, że cały urywek zaczyna się od ugruntowanego królestwa. Ciekawe wrażenie. Ugruntowane królestwo. I zobaczcie, cały urywek na tym się kończy. 46 werset. Kazał wtedy król Benai, to był ten od czystej roboty, kazał wtedy król Benai synowi Jehojady i ten wyszedł i zadał mu cios, także zginął Szymei. I teraz królestwo zaś umacniało się dzięki Salomonowi. Czyli tu się umacnia, a pośrodku co? Czyścimy. Jest czterech wrogów, których trzeba usunąć, dlatego że nie ma żadnego nawrócenia. Czas łaski, okres łaski się skończył, nadchodzi sąd. I słuchajcie, oczywiście czterech wrogów, co nam mówi? Czterech wrogów, cztery strony świata. Najprawdopodobniej też kolejne przesłanie, czyli cztery rogi, jak gdyby ołtarza, mocno ugruntowane staje się królestwo z każdej strony. Dom jest czysty. Grzech, ale słuchajcie, dla nas lekcja jest jaka? Grzech jest jak adoniarz, czyli podstępny, który uwierzył w swoje własne piękno. Jestem piękny. Ktoś, coś mi stanie na drodze, no ludzie mnie krzywdzą. No nie, wszystko jest nie fair, ale ja swojego topnę. Grzech jest jak Joab, porywczy, krwawy, bez litości, nieposłuszny. Słuchajcie, my mamy też ostre takie narzędzia i takie ostre narzędzie spoczywa tam w środku. No nie, Biblia mówi dokładnie o tym, że co, jak miecz ostry są nasze języki. Grzech jest jak Ebiatar, czyli religijny, pobożny, ale niezależny buntownik. I grzech jest jak Szymei, kolejny buntowny, nikt śmiały, niepokorny, władzy niepodległy, śmiało złożyczący władzy. Słuchajcie, chciałbym zakończyć taką ilustracją. Mój znajomy jest lekarzem wojskowym w Stanach Zjednoczonych. Pracowaliśmy razem w delikatesach, on był w dziale mięsnym, ja byłem w dziale rybnym. Głosiłem mu Ewangelię, nawrócił się, turgo ochrzcił i później poszedł do wojska i zaczął się uczyć, został lekarzem wojskowym. Między misjami wojskowymi na Kubę, do Iraku kilka razy, wynajmował mieszkanie w Teksasie. No i razu pewnego wynajmował jakieś tam zwykłe mieszkanie, ale były dwie łazienki. I słuchajcie, jedną przeznaczył na węża. Kupił sobie pytona. I nie wiem, czy się orientujecie, że węże, pomimo że niejadowite, ale mają zęby. Co prawda żona nie czuła się zbyt, czuła się trochę nieswojo i to jest takie, to niedokładnie jak ona się czuła, ale powiedzmy, że czuła się nieswojo z takim współlokatorem. Słuchajcie, ten wąż zdemolował tą łazienkę kompletnie. On wszystko, jakieś umywalki rozwalił, on tam mieszkał. W tej łazience. Żona nie chciała, mówi, no przestań przesadzać. Słuchajcie, wszystko było dobrze z tym wężem do pewnego momentu, aż go pewnego razu go karmił i z tego, co mi opisuje, to wąż wbił mu zębiska w dłoń, on mówi tak jak w pomarańcze i tak później patrzył się na niego tymi oczami. Słuchajcie, nie powiem wam, co mu powiedziałem, że ja bym zrobił w tym momencie z wężem. Ale słuchajcie, możemy powiedzieć, jeszcze właśnie, szukając zdjęć na 20-lecie Poznania, znalazłem zdjęcie, które mi przysłał. Później możecie sobie obejrzeć go z wężem. Ale słuchajcie, możemy powiedzieć, ale Marek, ty masz niemądrych przyjaciół. Ale masz niemądrych przyjaciół. Tylko słuchajcie, to tak możemy powiedzieć w pierwszej sekundzie. Ale później, jak się zastanowimy przez chwilę, to zapytajcie siebie samych, czy my przypadkiem nie hodujemy jeszcze groźniejszych bestii pośrodku naszego życia? sądząc, że jakoś nam się uda, tak jak on sądził, że jakoś mu się uda. Aha, tak nawiasem mówiąc, zaraz potem oczywiście wąż został oddany. Ja miałem, że tak powiem, inny projekt na węża, ale on gdzieś go oddał. My myślimy, że jakoś nam się uda. Podczas gdy, słuchajcie, to jest tylko kwestia czasu. Aż bestia, jak to moja mama mówi, aż bestia nas uchla, ukąsi. Tylko kwestia czasu. Niby niechcący, niby przez przypadek, a jednak nadejdzie ten dzień, kiedy to, co hodujemy, wreszcie nas uchla. Słuchajcie, możemy tolerować grzech. Możemy przez zaniedbanie na przykład, o, jutro się tym zajmę, jak to Tara mawiała. Czy z drugiej strony możemy jak Salomon odważnie poopowiadać sobie, ale też odważnie poopowiadać naszym dzieciom, do czego prowadzi tego typu zachowanie, do czego prowadzi tego typu grzech. Dlatego, że słuchajcie, my jako wierzący ludzie wierzymy, że to Boże sądy rozgrywają się na tej ziemi. Pamiętacie ten urywek, od którego zaczęło się wielkie przebudzenie? W którym? W XVIII wieku? Ich noga, mówi Biblia, potknie się w wyznaczonym czasie. Czyli wydaje się, że sąd nadchodzi przypadkowo, a jednak to Boże, w wyznaczonym czasie, czyli to jednak Boże sądy, to jednak Bóg sprawuje sądy pośrodku tej rzeczywistości. Nie hodujmy węży. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy. Dziękujemy za przykład Salomona. Dziękujemy za wierność Twojemu Słowu i za wierność Twojego Słowa. Prosimy o Boże, abyś usunął niefrasobliwość z naszego serca. Prosimy, abyśmy nie biegali, nie zagłębiali się według grzechów Adoniasza, Joaba, Abiatara czy Szymei. Ale żebyśmy traktowali grzech z wiarą, do czego prowadzi. Abyśmy poprzez Twoje słowo patrzyli na nasze życie, interpretowali nasze życie według przyszłości taką, jaką rysuje przed naszymi oczami. Właśnie wiara, czyli właśnie Twoje słowo. Prosimy o Boże, o bojaźń. Prosimy o to, abyśmy umiłowali Ciebie ponad wszystko. Prosimy, aby Twoja łaska, Twoja miłość przemieniała nas i nasze domy. Amen.